Hej, cześć, witajcie w naszym kolejnym odcinku. Cześć, Mati.
Siemano.
Dzisiaj zaczynamy od ryneczku transferowego, bo jest pierwszy dzień nowego miesiąca, pierwszy dzień lutego, a 31 stycznia był deadline day, my to nagrywamy, jest 23:21 i 20 minut temu okazało się, że w końcu Benfica i Chelsea doszły do porozumienia w sprawie Enzo Fernandeza. Muszą jeszcze zdążyć ze wszystkimi papierkami do północy, tam testy medyczne wcześniej planowali w Lizbonie, żeby już nie leciał do Londynu. No wydaje się, że w końcu to się uda, ale no mamy, może nie było to najgorętsze okienko zimowe, jakie widzieliśmy, głównie za sprawą Italii, Hiszpanii, Niemiec, Francji, które nie wydawały jakoś bardzo dużo, ale jest przepaść. Za chwilę powiemy o tam konkretnych nazwiskach, jakichś tam fajniejszych sprawach, ale no na początku trzeba zaznaczyć, że ta dominacja Premier League to jest coś więcej niż dominacja finansowa, jakaś tam genetyczna, bo to jest 590 do deadline day wydali, 570-590 milionów euro, a Włochy i Hiszpania po 23, to kiwior więcej kosztował, Francja z Bundesligą tam po 65-70. No i co? Będziesz oglądał częściej Premier League jeszcze przez takie transfery, czy to już przywykliśmy wszyscy, że Anglia kupuje kogo chce?
Nie będę oglądał Premier League częściej, dopóki Liverpool się nie nauczy grać w piłkę. To już tak przechodząc dalej.
No, dojdziemy do tego jeszcze na chwilę.
To dopóki oni sobie nie przypomną, jak się gra w piłkę, to ja nie będę tej Premier League oglądał, bo mi to sprawia przykrość. No a transfery, no to jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że oni się bawią w swojej lidze i nikt nie ma w ogóle do nich podjazdu w żaden sposób.
No tak. Trudno to wygląda za fanów innych lig, jak ktoś tak niekoniecznie zespołowi kibicuje, ale życzy dobrze lidze, no to Liga Hiszpańska w totalnym odwrocie, tam jakieś Depaye, tylko o Jezu, Abner za 7 milionów, z czego Betis zapłacił dopiero 5, resztę zapłaci chyba za pół roku, czy nie wiadomo kiedy, to że wygląda to tragicznie. Co było najgłośniejsze w tym deadline day? No ten Enzo Fernandez, o którym wiemy, mówiliśmy o nim po mundialu. Chelsea dokłada do pieca jeszcze kolejnym nazwiskiem i kolejnymi wydanymi milionami, jeśli nic się nie wysypie, bo wiadomo, że gazety jak się zamknęły o 23 na całym świecie, to czy o której 23:30 hiszpańskie się zamykają później, no to nie wiadomo, co tam dadzą na okładkę w Anglii i w Portugalii, ale na ten moment się wydaje, że nie powinno nic upaść w sprawie Enzo Fernandeza. A do tego doszły transfery już potwierdzone, czyli mamy Jorginho z Chelsea do Arsenalu, jest spory ruch, a przede wszystkim jeszcze nie w deadline day, ale w poniedziałek nagle bomba poszła, że Cancelo się przenosi z Manchesteru City do Bayernu Monachium. Jak bardzo zszokowany byłeś, bo to taka informacja, nikt tego nie wiedział przez cały weekend. Ten się wkurzył na Guardiolę, Cancelo, w piątek, już jeszcze przed meczem z Arsenalem, kiedy się dowiedział, że nie jest w pierwszym składzie, i przez ten weekend zdążył pogadać z Nagelsmannem telefonicznie w niedzielę, przynieść ofertę chyba w poniedziałek na stół działaczom City i żaden, dopiero Ornstein, tak, dobrze czytam, to nagłośnił w poniedziałek. Bardzo to cicho przeszło, ale i dlatego to było szokujące.
No to był taki szokujący ruch, szczególnie zwracając uwagę na to, że może Cancelo to był przecież podstawowy i kluczowy zawodnik Manchesteru City, dlatego taki z zaskoczenia to wzięło, nie? To wzięło mocno z zaskoczenia.
Ostatnio Rico Lewis go dojechał niestety, czy stety.
No ten Rico Lewis też jest fajny, no wiadomo, to jeszcze pewnie nie ta półka co Cancelo, dlatego jestem ciekaw. No też Guardiola tak pokazał trochę na swoim, nie? Poszedł na noże z piłkarzem i pewnie gdyby mu bardzo zależało, no to jakoś by się dogadali, a on stwierdził, że nie potrzebuje takiego piłkarza, no i na pewno to pod jego jakby zatwierdzenie ten transfer poszedł.
Mówiło się już po mundialu, że od mundialu, od zakończenia Mistrzostw Świata, te relacje się psuły między piłkarzem a trenerem, no i doszło do takiej cienkiej już linii. Chciałeś coś powiedzieć?
Nie, tak czekałem aż ten.
Okej, bo taki ruch zrobiłeś. Tylko no, chcę tak powiedzieć, że no, jak widać, Guardiola myśli, że drużyna jest oczywiście ważniejsza od jednego pojedynczego zawodnika i to pokazał. I Rico Lewis jest rocznik 2004 i sobie będzie grał, tak jak grał w większości ostatnio meczów. Ostatnie chyba 4 mecze z rzędu w Premier League miał w podstawowym składzie, czy jakoś tak. Więc no Cancelo obstawiał dwie strony, ale w końcu się okazało, że
no tak, ale wiesz,
idzie do Bayernu, gdzie ma być główną.
Ale właśnie, sorry, że się wtrącam, ale znając życie, to i tak w półfinale Ligi Mistrzów na lewej obronie zagrałby Phil Foden albo, nie wiem, albo ktoś tam jeszcze, bo gdzieś widziałem, właśnie śmignęło mi, że Guardiola powiedział, że Foden może grać jako ten lewy obrońca. I znając życie, on by coś takiego wymyślił.
Tam Ake teraz się rozgościł.
Ale no,
tam się Ake teraz rozgościł.
No City ma tak szeroką kadrę, że sobie na pewno poradzi z tym. A odnośnie Cancelo, to Wojtek Szczęsny opowiadał w futraku u Polkosia i u Wiśni, że tam z nim problem był, że na niego cały czas trzeba było krzyczeć, no bo on tylko do przodu, więc to nie był taki łatwy charakter do pracy. No i widać, że Guardiola sobie stwierdził, że nie będzie z nim walczył, tylko po prostu go puścił i niech sobie idzie facet.
Będzie bardzo potrzebny Bayernowi, bo jak tak popatrzymy, no to Mazraoui jest jaki jest, Pavard chce zostać na tym środku obrony i potrzebują ognia, a Cancelo im to da. Także to zresztą co widać po tych atakach Bayernu, że nieraz tam trochę brakuje. Davis się porusza z lewej strony.
A chodzi, wiesz, i tak naprawdę jeszcze dochodzi tak, ci Cancelo, zabezpiecza dwie pozycje, no bo wiadomo, Lucas Hernandez krzyżowe, nie?
Tak, tak jest. To też no. Takie... Dlatego Pavarda nie wypuścili. Inter zapytał o Pavarda i się odbił.
Więc to takie jest też zabezpieczenie tego wszystkiego.
Wspomnieliśmy o Cancelo, no to jeszcze trzeba, jak już mówimy o tych głośnych, to jeszcze Jorginho, którym wspomniałem, trafił do Arsenalu. Bardzo dziwne posunięcie, bo jednak Jorginho jest regularnie krytykowany przez kibiców Chelsea, a Arteta ciągle chce takie challenge dać. Jak kiedyś go wyrzucali, jak tam wygrał chyba raz na 10 spotkań. Teraz też mówili, że nie jest materiałem na jakiegoś tam nowego Guardiola czy coś. On ciągle takie rzuca wyzwania, żeby fanbaza nie wierzyła, że tutaj taki transfer nieoczywisty, ten Jorginho taki krytykowany, ale jednak no, to transfer jest na ławkę, no tak trzeba to interpretować.
Dla rozszerzenia rotacji zostanie. Moim zdaniem, no jeżeli Partey nie skończy tego sezonu w więzieniu, to,
tak.
to no myślę, że raczej Jorginho nie ma szans, żeby wskoczyć do składu. Więc.
Ale Elneny jest połamany, no, więc no to tam nie ma.
Rozszerzenia rotacji wybitnego... doświadczony zawodnik na pewno się przyda, nie?
No w końcu trochę, bo oni nie sprowadzali nikogo powyżej. Tam Trossard ma 28 lat i to on już był stary w tym zespole. Jorginho chyba 31, jeśli tak mniej więcej pamiętam. Więc trochę takiego niby doświadczenia ma wnieść do tej szaty. No spoko. Co jeszcze? Wywalił się transfer Isco do Unionu Berlin. To w ogóle wygląda jak taki news maszyny losującej.
Wywalił się.
W poniedziałek się wydawało, że wszystko będzie dobrze, a we wtorek nagle ponoć agenci Isco mieli chcieć więcej pieniędzy, a Union powiedział, że porusza się w określonych ramach finansowych i nie są w stanie takiego skoku nagle pokryć. No i wywaliło się niestety. Czyli zespół, który słynie z kontr i piłka go parzy, nie weźmie gościa, który tylko by holował tę piłkę. Także może i dobrze wyszło, ale no dla Isco... Cieszę się, że wybrał Union, bo ja tak mówiłem o nim, a wybierze jakąś Hiszpanię, chociaż tam Sevilla miał, to się nie dogadał z Monchim, że wybierze jakiś taki projekt taki no, ciepłolubny, że weźmie jakiś Bliski Wschód, żeby dobrze zarobić, albo taki sportowo niezbyt konkurencyjny, a tu proszę, do wicelidera Bundesligi takiego nieoczywistego poszedł. Zaskoczył mnie tym pozytywnie, no tylko szkoda, że się ekonomicznie nie dogadało. Nie wiem, czy jesteś wzruszony tym, że Isco musi iść dalej szukać klubu, bo jest bez klubu?
Znaczy wiesz co, dla niego to jest w sumie spoko opcja, bo rozwiązał kontrakt przed końcem okienka i jest wolnym zawodnikiem, więc zaraz myślę, że coś znajdzie sobie na spokojnie.
28 grudnia nawet, powiem ci, rozwiązał ten kontrakt.
Także no to nawet przed rozpoczęciem okienka.
No i w ten miesiąc, ale no może sobie szukać dalej, no nic go nie teraz tak.
Wiesz, to też będzie tak, że jakimś klubom się pozamykały opcje i on jest wolny do wzięcia i myślę, że sobie spokojnie coś znajdzie zaraz.
Może MLS na przykład zadzwoni, tak się zastanawiam, w MLS-ie tam oni dopiero zaczynają myśleć no, poważnie o transferach, bo tam wszystko jest takie opóźnione.
No właśnie, bo tam później liga rusza, nie?
Tak, więc no to oni dopiero to okno będą teraz drenować te jakieś tam inne zespoły. Dobra, Keylor Navas do Nottingham Forest, też przykład potęgi Premier League, Navas nie mógł się pogodzić z tym, że znaczy nie chciał się pogodzić z tym, że z Donnarumą nie jest w stanie wygrać, pół roku odczekał, no ale nie było przełomu, idzie do Forest, w ogóle no co za historia. Sabitzer trafia do United, więc no to już jest, też tam już jest w Carrington i tak dalej na tych testach i na tym wszystkim. Skriniar miał iść do PSG, ale jednak idzie dopiero latem, takie podsumowanie, bo no, nie dogadali się tam o parę milionów. i ostatecznie dozimuje, dowiosnuje w Mediolanie i dopiero później idzie do PSG. W Barcelonie też było nawet trochę kolorowo, chociaż oczywiście nie tak bardzo szalone to wszystko było jak latem. Był temat Amrabata, Sofiana Amrabata, który dobrze grał na Mundialu. Fiorentina, w poniedziałek wyszedł ten temat, że Fiorentina może tam się dogadać z Barceloną, ale jednak do niczego nie doszło. Bejerinca to opuścił Barcelonę, poszedł do Sportingu, Club de Portugal. No i też do ostatnich godzin okienka się ta sprawa. Juliana Araujo decydowała, 21-letni prawy obrońca Los Angeles Galaxy, no i to miało być blisko, z tego co tutaj czytałem relację tekstową. Ale tylko pytanie, czy nie byłby on zarejestrowany w drugim zespole. No wiemy, że 5 milionów euro zostało w budżecie płacowym Barcelony do zarejestrowania, do jakby na jakiś transfer, takie okienko zostało, no ale trudno, zobaczymy co będzie, wy już wiecie, my dopiero się dowiemy, tak odświeżam te wiadomości. Mats Lowe, Chelsea nie będzie miała problemów z finalizacją transferu Enzo, no także będzie w porządku. Diego Llorente z Leeds do Romy. Jakby to kogoś interesowało. Roma oczywiście 5 zaginionych przy tej okazji pokazała ich wizerunki, z czego 3 osoby to zaginione w latach 2017-18. Trudna sprawa. Zaniolo się wysypał, miał odejść z Romy a do Bournemouth, ale się wysypało. Asensio, PSG o niego zapytało, ale realnie nie chciał w ogóle słuchać o jakichś ofertach. Doherty trafił z Tottenhamu do Atletico Madryt, a więc Atletico po Trippierze kontynuuje brytyjską prawą stronę defensywy. Porro trafia ze Sportingu do Tottenhamu, co mnie bardzo ciekawi, bo kibice Realu ciągle o tym Porro, że jak nie Hakimi za Carvajala, to Porro, tyle się o nim gadało już za 2 lata, no to teraz zobaczymy go na wyższym poziomie, co mi się podoba. Na koniec może jeszcze wspomniemy o Dawidzie Kownackim. Tomasz Włodarczyk powiedział, że Dawid Kownacki otrzymał oferty z Gladbach, z Eintrachtu i z Brentfordu. Jednak Fortuna chce go zostawić do końca sezonu, tam się kontrakt kończy w czerwcu, ale do Brentfordu i tak nie mógłby pójść, bo miałby tylko 8 punktów w tym systemie pozwolenia na pracę. Trzeba mieć 15, to jest podstawowy próg, 10, 14, żeby przepuścili. Zdarzało się, on miał 8, więc 2 do takiego mrugnięcia okiem.
No to musi liczyć na to, że swoją formą załapie jakieś mecze w reprezentacji i to mu by wtedy pomogło, żeby te punkty nastukać, nie? Do pozwolenia na pracę.
Pewnie, że tak. Zamykamy okienko transferowe. Przechodzimy do rewelacji prasy, bo ostatnio Mateusz Skwierawski z WP Sportowe Fakty napisał o tym, że rzekomo Robert Lewandowski miał zejść z treningu reprezentacji Polski podczas mundialu w Katarze. Miało to się stać przed meczem z Francją. Zacytujmy. Zamurowało mnie, gdy dowiedziałem się, że przed meczem z Francją na mundialu Robert Lewandowski zszedł z treningu wcześniej, bo nie był zadowolony z poziomu zajęć. Nawet jeśli trening naprawdę nie był jakościowo na wysokim poziomie, tak było według relacji świadków, to jednak zachowanie gracza Barcelony świadczy, że pewne proporcje zostały zaburzone. A Fernando Santos pokazał ostatnio na mundialu w Katarze, że nie ma dla niego świętych krów, przecież posadził na ławce Cristiano Ronaldo. Tak sobie pomyślałem, przeglądając internet, że będziesz chyba najlepszą osobą, żeby zweryfikować, czy Robert Lewandowski opuścił trening reprezentacji Polski?
Słuchaj, możemy zrobić ten... miniaturkę z tego, jak teraz się trzymam za głowę i jak to słuchałem, co czytałeś. Wyglądam trochę jak Fernando Santos na tej konferencji po tym głupim pytaniu, które dostał, jednym z wielu. No nie wiem, od czego zacząć, bo to jest tak absurdalne, że aż ciężko powiedzieć, tak jak na tym ktoś mnie zapytał na Twitterze, to odpisałem, że nie wiem, co gorsze, że ktoś to sobie wymyślił, czy że ktoś to napisał, czy że ktoś w to w ogóle próbuje wierzyć. No ciężko w ogóle zacząć, to chyba Mateusz dostał tą informację od tego samego gościa, który mu mówił, że Bartek Bereszyński leży przykuty do łóżka i w ogóle tam ma ciężko z tym COVID-em, tak. Gdzie Bartek go szybko zweryfikował. To była sytuacja nawet nie tyle co po meczu, przed meczem z Francją, tylko po meczu z Argentyną. Był trening siatko nogi.
Okay.
I po prostu wyszło lekkie nieporozumienie, że Robert miał w tym treningu jakby tylko się rozgrzać i zejść do fizjoterapeutów, ale stwierdził, że jest okej i że chciał w siatkonogę pograć, a że chłopacy wcześniej się dobrali do drużyny w siatkonogę, no to dla lewego jakby nie było drużyny i w jego miejsce grał jeden z bramkarzy, nawet nie wiem w sumie który z bramkarzy, no i po prostu sytuacja była taka, że lewy stanął przy ławce, dostał pytanie od trenera, co jest grane, on mówi, że nie ma drużyny dla niego, że źle policzyli.
Jak ten ostatni na WF-ie niewybrany, tak. Należy Lewandowski. To...
Że źle policzyli, no i tam mówią, że nieźle policzyliśmy, tylko miało cię jakby, myśleliśmy, że nie będziesz, jakby, no lekkie nieporozumienie, kompletnie normalna sytuacja i Robert to zszedł z treningu, żeby się chyba wody napić przy ławce i wrócił, grała, że ktoś mówi, że tak jak tam po stronie, tak jak powiedziałeś, że trening był słabej jakości, no to znaczy, że słabej jakości w siatkonogę grali, bo to był trening z siatkonogą związany, tam Robert nie zszedł z treningu, tylko stanął za linią boczną na dosłownie 3 minuty, tam wszystko ustalili i w ogóle rozwiali ten temat, nie było takiej sytuacji i dobrze, że Tomasz Zawiślak, tak jak dobrze kojarzę, Tomasz ma na imię, nie?
Tak, tak.
Nie chcę pomylić. No i, tak, tak, i Tomasz tak, tak. Zawiślak powiedział to wszystko jakby pod swojego nazwiska dobrze, bo no to już jest nudne, że ta taka jakaś, tworzy się jakąś historię, że Lewandowski się z Michniewiczem nie lubił, czy coś. Mówi, mieli normalne relacje służbowe i może jakimiś wielkimi przyjaciółmi nie zostaną. Bo wiadomo, jak to jest, że ci piłkarze się po prostu mają swoich przyjaciół, ale to są normalne relacje i jeżeli się spotkają gdzieś na jakiejś gali, nie gali, to nie będzie żadnego problemu, bo to są normalni ludzie, którzy sobie też, tak jak tam Tomasz Zawiślak powiedział, Lewy zadzwonił do taty, podziękował za współpracę i tyle. I jakieś takie to jest szukanie, robienie naprawdę z niczego kolejne jakieś awantury, żeby tylko podchwyciły. No i wiadomo, że te słowa Tomasza Zawiślaka nie przebiją się jakby w media, no bo ten cały wywiad to jest jakaś masakra polskich mediów. Tam wszystko bardzo dobrze, polecam sobie zobaczyć to, bo wszystko dobrze powiedział, tu się robi naprawdę z igły widły i o tej wypowiedzi prosto po meczu z Francją też dobrze się wypowiadał. Tak logicznie, tak jak mi się wydawało też, że po prostu to było pytanie bezpośrednio do Roberta. Nie powiedział nic wobec trenera, a tutaj się robi aferę. Ale całe szczęście, już się bałem, że Mateusz Skwierawski coś się stało, bo nieaktywny od tygodnia na Twitterze. Ale wszedłem w polubienia, znaczy, że żyje. Żyje Mati i jest wszystko okej u niego. Klasyczna wycofka, jak to dziennikarze mają w zwyczaju, jak coś głupiego przywalą, to zejść z linii strzału, żeby się nie wychylać i tam zaraz się wynurzą z powrotem. I tyle. No to naprawdę totalny absurd.
Czyli to był już dzień po, regeneracyjny po
To był trening regeneracyjny. Czy to może dzień. Było dwa dni po, no już no nie wiem, ale to nie był, okay. To nie był jakby trening stricte odnośnie meczu z Argentyną. To nie, w żadnym wypadku to nie było w ogóle w ten sposób. To było, żadnej taktyki tam nie było, żadnego treningu, to była rozgrzewka i siatkonoga i może za mało przewrotek było, dlatego dziennikarzom się nie podobał ten trening.
A propos gali, bo tak w sumie wspomniałeś o jakiejś gali, jednak był selekcjoner i wraz z Markiem Papszunem odebrali trofeum dla trenera roku, tak jak zresztą też był podział w innych kategoriach. Ale no trochę to, ostatnio mówiłem o tych galach, że fajnie jak nie jest jakaś niewiadoma, a tutaj się mydło robi z tego niestety, nie? Nie wiem, czy wspomniałeś.
No jakby wiesz, w ogóle nie wiem właśnie, czy o tym mówiliśmy, ale no jeżeli jest nominowanych trzech trenerów i trener, który zdobywa Mistrzostwo Polski, czyli najważniejszy jakby skalp w roku kalendarzowym w Polsce, nagrody nie dostaje, no to dla mnie jest trochę dziwne, nie? Bo trener Maciej Skorża moim zdaniem też zdecydowanie zasłużył, mogli dać, jeżeli chcieli docenić trzech trenerów, tak już, no to mogli dać trzem trenerom równie dobrze, no a jednak, tak jak trener Papszun powiedział, oni byli najlepszym zespołem w roku kalendarzowym, no tylko, że w najważniejszym momencie sezonu Lech ich uprzedził odnośnie tytułu, teraz pewnie Raków zostanie mistrzem, jeżeli nic tam się nie wykrzaczy, chociaż ta Legia może deptać po piętach, bo właśnie transfer do Legii był, też Tomasz Pekhardt wrócił, nie?
Pekhardt, tak. Był już w niedzielę na meczu z Koroną, tak. A w poniedziałek...
I Tomek Pekhardt wrócił.
To możemy o Ekstraklasie zahaczyć
od razu. A to możemy jeszcze, jakby kończąc temat tej gali, tam widziałem, że jakieś oburzenie, że dwóch zostało. Nie wiem, szczerze, i każdy, który z tych trenerów moim zdaniem by dostał nagrodę, to by było zasłużenie, bo Marek Papszun
obronił się.
Za fantastyczną pracę jakby przez cały rok z Rakowem, w tym najważniejszym momencie troszkę im się powinęła noga, ale obronił Puchar Polski. Wiadomo, ojciec za awans na turniej i wyjście z grupy, a Maciej Skorża za przywrócenie Lecha na mistrzowski tron. Więc myślę, że tutaj nie byłoby kontrowersji, jakby ktokolwiek z nich został, to byłoby za i przeciw za każdym razem, ale też mówienie takie tam gdzieś, niestety przypadkowo mi Amela włączyła jakiś program, mówią, że nie, no, że Michniewicz już nie powinien dostać, no to też trochę śmieszne dla mnie jest. Że nie, że...
No, rozgorzała cała dyskusja.
No, ale to się klika się nazwisko jak na razie, nie? Bo to też pewnie zaraz przejdziemy do tematu szkockiego.
No myślę, że piłka nożna się całkiem cieszy, że tak, ale wzbudza zainteresowanie, też bym się cieszył.
Wiesz, piłka nożna, ogólnie, co by nie mówić, to jest moim zdaniem najlepsza gazeta, która się wydaje, nie ma za dużo ich, ale mają bardzo fajne...
No ja lubię,
bardzo fajne
ja lubię.
Materiały robią, bardzo dobrzy dziennikarze. Tam od
Zgadza się.
I redaktor Pawlak i ta cała reszta ekipy, którą tam ma, to jest nie wiem, czy redaktor, czy naczelny redaktor, tak nie chcę się pomylić, dlatego powiem redaktor. Witowo piłka nożna to jest naprawdę, przyjemnie się to czyta.
Tak jest. Ekstraklasa. Oglądałeś chyba Paratitas sobotnie, Pogoń z Widzewem.
Tak, kawał meczu.
Ja oglądałem Legię w niedzielę, bo live'a robiłem z tego. Także
też niezły mecz.
Nie wiem, czy
się
na Legię. No, Legia... Sikawka wszedł, strzelił dwa gole, podłączył koronę do prądu, no i tam była główka któregoś piłkarza, Kiełba chyba. Kiełb porożnym tam główkował, ale obok bramki, także zaskakujące to było. W ogóle kartoflisko straszne na tej Łazienkowskiej. Na Bernabeu na przykład też nie jest teraz dobrze, jest bardzo źle, ale to było aż takie, no widać te czerń, te ciemne kolory bardzo mocno w ekranie. Ponoć ten mecz z Chile mocno zaszkodził listopadowym Murawie na Łazienkowskiej.
No to wiesz, co można równie powiedzieć. Nie? Mecz był w listopadzie, mamy koniec stycznia, gdzie ten mecz się odbył. To jest tak, cały grudzień, cały i prawie cały styczeń, dwa miesiące, żeby to boisko doprowadzić do stanu używalności. To boisko było słabe wcześniej i tam na Legii jest od dłuższego czasu problem z boiskiem. To wszystko wynika z kasy, nie? Nie masz kasy na te lampy, na to wszystko, na to naświetlanie i oszczędności. Wiadomo, jak to wszystko drogie się robi w naszym kraju. I, no i tak to obstawiam, że będzie nie tylko na Legii wyglądało za jakiś czas, ale też na paru innych stadionach będzie niezbyt kolorowo. Do tego będzie, jak o trawie już mówimy, to trawa będzie mocno rozjechana na Piaście Gliwice, bo tam będzie Ruch Chorzów też grał swoje mecze na wiosnę.
Aha.
Okay. A na Piaście też zawsze był problem z boiskiem na wiosnę. Dlatego obstawiam, że tam też będzie niezbyt kolorowo. No i to jest problem, ale to mówię, to jest wszystko wynika z pieniędzy.
Jest źle, a będzie jeszcze gorzej, jak to mówią na paskach.
No ale wiesz, ale wracając do meczu Widzewa i Pogoni, no to fantastyczny mecz, naprawdę. Jak na rozpoczęcie rundy, to coś takiego się przyjemnie oglądało. Te mecze na Widzewie się w ogóle przyjemnie ogląda, bo fantastyczni kibice, do tego przyjechali kibice Pogoni Szczecin, więc sama ta atmosfera meczu jest od razu dużo lepsza, lepszy jest tego odbiór, no i do tego dojechali piłkarsko wszyscy, bo piękna bramka i Seba Kowalczyk bardzo ładną bramkę strzelił i Zachowicz też po pięknej akcji bramkę strzelił. Rzut karny dla Widzewa w ostatniej akcji, no to jest coś, po co się piłkę ogląda.
Tam była ręka Zecha, tak?
Tak, tak. Cech zagrał ręką i naprawdę Cech. Naprawdę bardzo, bardzo przyjemny mecz. I do tego też taki był mecz całkiem niezły Zagłębia Lubin, bo to też warto odnotować, że Waldemar Fornalik wszedł i od razu wygrał derby Dolnego Śląska dla Zagłębia.
No, ze Śląskiem, tak, tak, tak.
Wygrali 2-0
Majko wstawiał taki kupon, nie traf Ekstraklasy, żeby wszystkie zderzenia dać źle.
Aha.
I wszystko dał ok, tylko dał na Zagłębie.
A, no to...
w meczu ze Śląskiem.
Tak czułem, wiesz co, że trener Fornalik, jak przejmie Zagłębie, to on ma doświadczenie w tych bojach wszystkich ligowych. To jest bardzo dobry, doświadczony trener. I myślę, że spokojnie to Zagłębie się utrzyma.
No to się cieszę, bo to w ostatnich miesiącach tak balansowali ciągle. A teraz dostałem tego trenera, no, który da im spokój. A Raków i Lech zremisowały. To może jeszcze chcesz parę słów, bo już słyszałem płacze w piątek, jak się zaczęła ledwo ta liga. Na YouTubie był mecz puszczany. Widziałem, że tam chyba ponad 40 tysięcy osób oglądało. Widziałem komentarze, że ludzie spodziewali się, że będzie więcej, że tam Fame MMA ich posiada. Ale no może i tak ludzie przyzwyczajeni na te streamingi, bo jednak no, Fame nie masz nigdzie indziej tych konferencji, a jednak tu Kanal Plus masz w zakładkach, to tam wchodzisz wiecznie.
Jeśli ci, chcą Ekstraklasę oglądać mimo wszystko, to raczej jest tak, że jednak mają wykupiony Kanal Plus ci ludzie, których Ekstraklasa interesuje, bo to taki jest produkt premium. Dlatego raczej większość ludzi to ewentualnie mogli być ludzie tacy, którzy nie mogli meczu obejrzeć w telewizji, to obejrzeli sobie na YouTubie i pewnie gdzieś tam ktoś komuś gdzieś wpadło w oko, to sobie wszedł na chwilę. Tych meczów, tak jak tam pisałem na Twitterze, tych piątkowych nie miałem nieprzyjemności oglądać, z tego co wiem, bo to ludzie pisali, że konwulsje, a meczu z
Raków... A Ekstraklasa często tak zaczyna rundę daną, że bardzo dużo remisów jest i mało bramek pada i tak też się zaczynało.
Tak, mało wiem, ekskluzywnie zaczynają, nie? Tak jakby no, mogliby przygotować no. Terminarz tak, żeby można było zacząć równie dobrze o meczu o 20:30 w piątek, widzę w Pogoń. Bo te mecze na Widzewie to można w no, ciemno dawać.
Tak jak Bundesliga no, wraca meczem Bayernem Lipsk wieczór.
Dokładnie. Dlatego mówię, można tak w mecze na Widzewie w ciemno dawać, bo trener Niedźwiedź robi super robotę i nieważne z kim Widzew gra, to te mecze są zawsze ciekawe.
No i ten mecz był w Łodzi, więc jakby telewizja ma od razu świadomość, że będzie świetna atmosfera na meczu, to się będzie dobrze
to się będzie przyjemnie oglądało. No to myślę, że to jest parę rzeczy, które Ekstraklasa może przemyśleć, ale to wszystko od nich zależy, bo to myślę, że też na pewno by w fajny sposób jakby budowało napięcie do ligi, czy może od meczu Lech Legia nie możesz zacząć, bo wiadomo, te zespoły, które grają w pucharach, to mają tam na początku terminarz taki bardziej przystępny, ale myślę, że dałoby się coś wymyślić takiego, żeby było fajnie po prostu na wiosnę.
Tak jak Liga Mistrzów kombinuje, żeby zacząć być może od jakiegoś meczu obrońcy tytułu z jakimś mocnym zespołem. Zobaczymy, jak w tym nowym formacie to wyjdzie, ale to będzie możliwe, bo jednak będziesz grał, nawet będąc w pierwszym koszyku dziewięciozespołowym, będziesz grał z dwoma zespołami właśnie z tego pierwszego koszyka, czyli takie mecze jak Real PSG albo Real City to będą możliwe na spokojnie i nie wiadomo, czy tego nie wywiozą do USA. Tak mówiąc, już kiedyś chyba wspominaliśmy o tym. No dobra, czy chcesz coś powiedzieć o Liverpoolu, który odpada z czego się da?
Nie, nie chcę.
Dwa tygodnie
jeszcze
zostały.
Jeszcze Ibrahima Konate doznał kontuzji.
No właśnie, Konate i jak teraz będzie wyglądała ta linia defensywy tak naprawdę, bo Van Dijk jeszcze potrzebuje.
Ja liczę na powrót Risa Williamsa i Nata Phillipsa i szaleńczy bój o top 4, tak jak to miało miejsce dwa lata temu. No już jest ciężko na poważnie to brać. To co się wyprawia w Liverpoolu, to oczy bolą niestety.
Trochę. To byłoby, ta liga byłaby do odratowania, gdyby nie fakt, że Newcastle tak się trzyma pod względem czystych kont i tej gry defensywnej. I tam, jak patrzysz, piąty w tabeli jest chyba Tottenham, który wyniki ma lepsze niż grę. I jakby ten Tottenham był na czwartym miejscu, to cały czas masz taką świadomość, dobra, cała druga połowa sezonu jest, Chelsea i Liverpool mogą dogonić. A tutaj ta czwórka się odłączyła.
Nie przekreślam tego sezonu, że już nie ma szans. No ale jest naprawdę ostatni dzwonek. 2-3 mecze zostały do tego, żeby się odkręcić, a Liverpool w sobotę jedzie do Wolverhampton, więc tam pewnie też będzie ciężko zapunktować. Masz
Lopetegi już swój pierwszy transfer zrobił w Sarabie, oczywiście Hiszpana. Także.
10 punktów straty do czwartego miejsca, no więc będzie kurczę.
No to jeszcze spokojnie, no to tak, no jeszcze.
10 punktów i mecz mniej,
nic nie? Nic stracone, chociaż.
W dobrym wypadku można mówić, że może będzie 7, No i zobaczymy, co to będzie, no ale jak na razie to ciężko wygląda. Sporo się musi poprzewracać, muszą wrócić zawodnicy po kontuzjach, muszą wrócić do dobrej gry piłkarze Liverpoolu, bo to nawet nie chodzi o samych zawodników, ale do takiej intensywności muszą wrócić, bo to jak na razie niestety kuleje w Liverpoolu, ale no tak jak gdzieś widziałem, że głos już, że trzeba z Kloppem się pożegnać, no to ja się zastanawiam, czy ktoś leków nie wziął, czy komuś sufit na głowę spadł. Bo to jest jakiś absurd. No nawet jeżeli Liverpool nie awansuje do Ligi Mistrzów w tym roku, to moim zdaniem nie ma prawa w ogóle zwolnić Kloppa. Jedyna opcja, że będzie zmiana trenera, to że Klopp stwierdzi, że już nie chce pracować w Liverpoolu, że on się wypalił i dziękuję, ale żadna inna opcja moim zdaniem nie ma w ogóle prawa bytu i on dopóki będzie chciał pracować w Liverpoolu, to, to ma mój miecz i zawsze będę uważał, że on powinien w tym Liverpoolu pracować.
No pewnie, że tak. Niech pracuje, no zobaczymy. No, na pewno ta gablota mogła być trochę szersza przez te wszystkie lata, bo jednak no, trochę poprzegrywał.
No pewnie, że ale tak, no... ale to wiesz, no ma pecha tego, że trafił na Manchester City, który był jeszcze lepszy o ciut, a nie tak jak w tym sezonie Manchester City potyka się o własne nogi.
No, teraz by chciał być w pozycji tego Arsenalu.
Arsenal był tak, wiesz, tak strzelił się w tym sezonie covidowym, nie? Gdzie też tak naprawdę na 5-6 kolej przed końcem już było wiadomo, że nawet więcej. Już...
No tam była piorunująca pierwsza runda. Nie wiem, oni na pierwszych 27 kolejek ile
oni
tam mieli bilans.
W ostatniej kolejce tej przedcovidowej oni przegrali dopiero pierwszy mecz w styczniu, czy tam w lutym.
No nawet, właśnie, no, czyli to już był 10 marca, około 5 marca. No, czy, no to tak, tak mi się wydaje, że no, pod koniec 27 kolejka jakoś... mogła to być mniej więcej. Tak?
Więc ja mówię, no oni było wiadomo już w styczniu, że Liverpoolowi nic z tego mistrzostwa nie odbierze. A tutaj no niestety no tutaj źle się wstrzelił i Arsenal wykorzystuje tę sytuację.
Pewnie. Czy na koniec jeszcze chcemy coś o Juventusie, bo ty taki alegrista, to nic nie wspominasz o tym Juventusie. Lanie,
ale
słuchaj,
jakbyś dostał taką motywację jak piłkarze Mący, to też byś chodził jak na jak
a to
młody.
To Berlusconi, tak, słyszałem? Tak. Okej. Okay.
To się nie dziwię, że się zmobilizowali bardzo. A widać, że
nie czekali
trochę
i w pierwszej połowie.
Zeszło trochę powietrze z Juventusu po tej całej aferze z tymi punktami odjętymi. Zeszło z nich powietrze. No i myślę, że dla nich jedyna opcja to
no to
jest...
w dwie strony mogło pójść, nie?
No wiesz, też jakby wygrali ten mecz z Atalantą, to może by to ruszyło w drugą stronę. A tutaj zremisowali tylko i myślę, że jedyna szansa dla Juventusu, żeby zagrać w Lidze Mistrzów w ogóle w pucharach w przyszłym roku, to jest albo Coppa Italia, albo zwycięstwo w Lidze Europy.
Do czego to
jeżeli by wygrali Ligę Europy, no to by zagrali na nosie całej tej włoskiej federacji, która ich skazała, zabroniła im, tak. Jakby wybiła im to wszystko z ręki. Jeżeli Juventus by to zrobił, to co mówi mój, co by nie mówić, znajomy, Święcicki Mateusz, nowy kierowca, nie wiem czy widziałeś, ale Mateusz zdał prawo jazdy 25 stycznia. Jeździł tam sobie, gdzieś kupił w tym jeżowym to prawo jazdy, ale niech mu będzie. Opowiadał tam, że jakiś Ferrari chce kupić salon, coś tam, nie wiem ile w tych meczykach zarabiają, ale to tak jak powiedział prezes Boniek, to może nam Mateusz Rokuszewski powie zaraz, jak już tam oficjalnie potwierdzą, że tam przechodzi.
No,
no ale już w sumie jak prezes powiedział oficjalnie, to myślę, że nie potrzeba następnej oficjalki, już wszystko wiadomo. No do świętego.
Juventusowi może przeszkodzić UEFA.
Może przeszkodzić, ale jeżeli
bo
nie przeszkodziłaby.
Robi osobne śledztwo.
Jeżeli by nie przeszkodziła, no to by wróciło to, że Juventus Turyn jest najbardziej cynicznym zespołem na świecie. Juventus Turyn Maxa Allegriego, no i zagraliby wszystkim na nosie, więc zobaczymy, jak to się wszystko okaże.
Tracą w tym momencie 15 punktów do strefy Ligi Mistrzów, czyli dokładnie tyle, ile im odjęto. No UEFA prowadzi osobne śledztwo w sprawie ewentualnego obchodzenia troszkę finansowego fair play. Pamiętajmy, że 205 milionów euro strat finansowych zamiecionych pod dywan. Paratici zawieszone na 30 miesięcy. Arrivabene, znany kibicom Ferrari z Formuły 1, 24 chyba też.
Ale 30, ale Paratici też, dalej potem no, pracuje, tak? Czy zwolnili?
No, nie słyszałem, żeby na razie to, bo nie, może to dopiero
może
będzie.
Na Włochy to jest karencja.
Nie chcę też wchodzić za głęboko. Być może. Trzeba by było sprawdzić, a może jeszcze trzeba by to przyklepać.
Może właśnie.
Na razie sąd arbitrażowy dał włoski.
Tak, bo oni poczekali na ten.
No właśnie, bo to jednak.
Na argumentację wyroku, jakby. I dopiero później.
No, argumentacja przyszła w poniedziałek i nie wniosła. No tam powołują się, że mają rozmowy między członkami zarządu Juventusu i że ci członkowie wiedzieli o tym wszystkim i tam jakieś rozmowy mają nagrane czy coś. Na tym się opierają. Juventus odpowiedział komunikatem, że tam jest nic nielogiczne, dokument jest nielogiczny i bezpodstawny. No i tak będzie odwołanie, Juventus tam się będzie odwoływał. Niech się kopią między sobą, ale no, punkty zostały odjęte, kara sportowa jest. No, tak jest. No to co? Czy coś jeszcze zostało nam na agendzie dzisiaj?
Wiesz co, czy ja muszę pomyśleć
Wolny
chwilę.
mikrofon. Juve było, Bayern ma problemy, ale to chyba innym razem, bo tam też śledzę, co się dzieje, a słabo się dzieje, trzy remisy z rzędu. Trochę taki jak wrzesień
Nic
był.
takiego ciekawego się nie dzieje, bo te puchary europejskie, te ligowe, nie, w
No
Anglii.
właśnie, luty się rozkręci. Będzie Lech Poznań z Bodo, będzie United z Barca i dobra Liga Mistrzów, także proszę wyczekiwać, bo Europa się rozgrzewa. Także tak to
Nie wiem,
wygląda.
czy nie musimy
Już
ruszyć
patrzę, ktoś...
tego ten, a to weź zobacz tam.
Chciałbyś coś jeszcze
No
w
nie wiem, bo będą do
sprawie
nas
ewentualnego...
nasi fani będą zawiedzeni, że zamiatamy sprawy
Będą...
pod dywan.
No
Bo jak się
właśnie,
dowiedzieli już, o
kierunek
której
szkocki,
nagrywamy.
bo tutaj mamy informację od jakiegoś Evening Express, coś tam, czyli takiego dziennika lokalnego z Aberdeen, z grupy medialnej tam Journal, Press and Journal chyba tak to się nazywa. I tam chyba rozmawiali z asystentem Czesława Michniewicza, czyli Potrykusem, bo tam sporo jego słów było cytowanych. Domyślam się, że nie zmyślili ani nie przepisali z jakiejś strony polskiej, bo nie widziałem
Nie,
żadnego wywiadu, więc
nie.
musieli chyba do niego przedzwonić.
Już co tam
I
chyba jakiś.
potencjalnie...
Tam była jakiś wstępny tam kontakt i takie to badanie się bardziej, to wiesz, do takich tematów wstępnych od momentu, od miesiąca jest trochę. No ale to do konkretów jeszcze trochę trzeba poczekać, więc to tak. Były też tematy, obstawiam, że bardziej. Jak to powiedzieć, bardziej nabite, że tak powiem, konkretami. O, tematy bardziej nabite konkretami, coś tam już więcej się działo, ale to nie wyszło do mediów. A tutaj coś tam gdzieś ktoś zwęszył coś i takie podpytanie, nie, że tak powiem, to wygląda, ale jak na razie do konkretów to wydaje mi się, że jeszcze trzeba trochę poczekać. Ale to jest dynamiczny sport i się może wszystko wydarzyć. Wszystko się może
Aberdeen
wydarzyć.
jest na siódmym miejscu w szkockiej lidze, z tego co patrzyłem, więc radzą sobie tak dość średnio. Po mundialu zrobili bilans 1-1-5.
No tam jest 12 drużyn chyba w lidze w
Trener
ogóle,
został...
prawda? W Szkocji.
Ile?
12?
No tam jest...
14?
No tam jest mniej, bo tam... No,
Jakoś
tak.
tak.
Ale no oni by mierzą wyżej. No. Ostatnie dwa mecze przegrali 0-5 i 0-6. I trener poleciał właśnie po tych dwóch meczach teraz, dwa dni temu go zwolnili. Czy tam trzy, bo to z waszej perspektywy. Chyba 29 go wyrzucili. Więc jest no taki mały kasnik na trenera w Aberdeen. No bardzo jestem zdziwiony tym kierunkiem. Bo faktycznie tu ktoś mówił, a tu Grecja, a tu coś. Jakiś taki bardziej wschód się wydawał. A tu proszę, w drugą stronę może to wszystko pójść.
No wiesz, tam są jeszcze
zobaczymy.
Też... jakieś tam inne opcje, coś się będzie działo pewnie w najbliższym czasie. Czasami tak to jest z robotą, że jak nie ma roboty, to nie ma, a nagle jak się gdzieś ktoś tobą zainteresuje, to się nagle okazuje, że parę opcji się od razu pojawia. No ale jak na razie
Calcio Mercato nie śpi.
Jak na razie szkocka to tylko na lodzie.
Tak
ale
jest.
To, ale
tego się
zobaczymy,
trzymajmy, tego wam życzymy.
Co będzie za tydzień przy naszym spotkaniu. Może ja się będę już szkockiego akcentu uczył.
Tak, będziesz w kratkę będziesz chodził. Nie, to nie ten kraj chyba.
Tak,
kto nosi
ten.
Te spódnice w kratki? Irlandia Kilty? Czy Szkocja?
Nie, Szkoci chyba.
No,
Szkoci
chyba. No, no
oni majtek podobno pod tym nie noszą. Tak czytałem kiedyś gdzieś. Pod tą spódnicą.
Tak? No to przewiewnie musi być.
No, tam wieje,
musisz,
wiesz, od dołu.
Musisz styl zmienić.
Tak.
musisz styl zmienić. No dobra, to na dzisiaj wszystko. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję
Mati,
bardzo.
Dzięki za dziś. Trzymajcie się i nara.
Siemanko.